Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, że weźmie udział w marszu, który przejdzie 11 listopada ulicami Warszawy. Organizatorem wydarzenia jest rząd.
Decyzję o zorganizowaniu biało-czerwonego marszu podjęli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Zapadła ona po tym, jak ustępująca prezydent stolicy wydała zakaz Marszu Niepodległości, który od lat organizowały środowiska patriotyczne. Hanna Gronkiewicz-Walc zasłaniała się kwestiami bezpieczeństwa.
Prezydent Andrzej Duda tłumaczył w rozmowach niedokończonych, że decyzja o organizacji wspólnego biało-czerwonego marszu była konieczna w tej sytuacji.
To było dosłownie jakieś kilka minut po godzinie 14. Natychmiast była odpowiedź środowisk narodowych, że oni i tak pójdą. No więc pójdą. Jeżeli ta decyzja będzie utrzymana, pani Gronkiewicz-Walc, no to w tym momencie mamy do czynienia z nielegalnym wydarzeniem, tak? I co się dzieje, jedyne, co może zrobić w tym momencie polskie państwo, no to wysłać siły porządkowe, żeby zapobiegły temu marszowi, czyli mamy gwarantowane zamieszki i to jest oczywiste, żeby do nich doszło, tak? No bo trzeba byłoby nie uniemożliwić przemarsz, tak? Żeby było zgodnie z obowiązującymi przepisami, więc absolutnie nie braliśmy pod uwagę z panem premierem takiej sytuacji i powiedzieliśmy trudno, w takim razie bierzemy to ryzyko na siebie.
Prezydent Andrzej Duda przyznał także, że początkowo chciał jednego marszu gwiaździstego, gdzie łączyłoby się kilka marszów, w tym Marsz Niepodległości. Jak dodał, nie było na to jednak zgody organizatorów patriotycznego marszu.
Było powiedziane nie, pan prezydent może iść w naszym marszu. No nie, bo albo będzie to marsz wspólny, a więc będzie to marsz także w tej części wspólnie organizowany i w związku z tym będziemy za niego współodpowiedzialni i będziemy go także i współchronić. Albo to jest po prostu niemożliwe, bo to jest stawianie sprawy, w której w efekcie Urząd Prezydenta i wszyscy ci oficjalni uczestnicy Marszu Niepodległości, nie wiem, pan premier, ministrowie, musieliby wziąć odpowiedzialność za wydarzenie, nad którym nie mają bezpośredniej kontroli. A do tego nikt nie dopuści, biorąc pod uwagę jeszcze informacje o tym, że mają przyjechać jacyś przedstawiciele skrajnie prawicowych czy wręcz faszyzujących organizacji z innych krajów.
A przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości odwołali się od decyzji prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc do Sądu Okręgowego w Warszawie. Ten ją uchylił w czwartek.
Marsz organizowany przez rząd przejdzie trasą, którą mieli pokonać uczestnicy Marszu Niepodległości. Czoło manifestacji wyruszy o godzinie 15 z ronda Romana Dmowskiego i przejdzie na Błonia Stadionu Narodowego. Marsz Środowisk Patriotycznych miał się rozpocząć godzinę wcześniej.
Wojskowy Sąd Okręgowy wydał kolejny europejski nakaz aresztowania wobec Stefana Michnika.
Były stalinowski sędzia i brat redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika jest podejrzewany o popełnienie 30 przestępstw, w tym m.in. wydanie bezprawnych wyroków śmierci wobec żołnierzy polskiego podziemia.
Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski, poinformował, że w sprawie został zgromadzony obszerny materiał dowodowy. Zastępca prokuratora generalnego liczy na sprowadzenie podejrzanego do Polski.
Podejrzanemu zarzucono nie tylko popełnienie zbrodni komunistycznej, ale również zbrodni przeciwko ludzkości. Wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie o wystawienie europejskiego nakazu aresztowania. Sąd po zapoznaniu się zarówno z decyzją sądu pierwszej instancji, jak i naszym stanowiskiem podzielił to stanowisko i uznał, że należy poszukiwać podejrzanego europejskim nakazem aresztowania. Proszę Państwa, Stefan Michnik nie przebywa w Polsce, przebywa w Królestwie Szwecji, więc mamy nadzieję, że dojdzie do sprowadzenia podejrzanego do Polski.
Wojskowy Sąd Okręgowy już wcześniej wydał europejski nakaz aresztowania wobec Stefana Michnika, jednak dotyczył on innych, lżejszych zarzutów.
Realizacja tego wniosku okazała się niemożliwa. Szwedzki sąd oddalił go, wskazując na przedawnienie się przestępstw zarzucanych podejrzanemu. Obecnie we wniosku mowa jest o zarzutach, które nie ulegają przedawnieniu.
Słynne urodziny Hitlera, które zorganizowano w ubiegłym roku w lesie pod Wodzisławiem Śląskim, mogły być opłaconą ustawką. W tle tej sprawy pojawiają się tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN-u.
Do szczegółów śledztwa związanego z tą neonazistowską imprezą, z której nagrania ujawniła w styczniu bieżącego roku stacja TVN, dotarł portal wpolityce.pl.
Z jego informacji wynika, że urodziny Hitlera mogły być maskaradą, którą zamówili tajemniczy mężczyźni i za którą jej organizator wziął 20 tysięcy złotych.
Zleceniodawcy mieli ponadto chcieć, aby na wydarzenie zaproszona została niejaka Anna Sokołowska, którą w rzeczywistości jest dziennikarka TVN i współautorka reportażu o tej imprezie Anna Sobolewska.
Portal, pisząc o tym, powołuje się na zeznania Mateusza S., organizatora urodzin, do których dotarł. Jego relacja, jak pisze, rzuca nowe światło na sprawę, którą tak dynamicznie rozdmuchał TVN. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, pytany o nią, potwierdził, że jednym z badanych wątków śledztwa w sprawie urodzin Hitlera jest sprokurowanie tego zdarzenia za pieniądze.
Pozyskane przez prokuraturę i organa ścigania zaangażowane w tą sprawę zeznania i pewne dowody wskazują na możliwą wersję, ale nie chcę to przesądzać, związaną z prokurowaniem tego wydarzenia za określoną kwotę pieniędzy, bodaj 20 tysięcy złotych, która była warunkowana przez określone osoby, by to wydarzenie właśnie przebiegło w określony sposób. Oraz drugim elementem, który był związany z zapłaceniem tej sumy, był fakt obecności tam określonej pani, kobiety, która potem wedle ustaleń prokuratury miała okazać się dziennikarką TVN-u. Nie przesądzam, chciałbym to zaznaczyć bardzo mocno, jaki będzie finał tego postępowania. Natomiast potwierdzam, że tego rodzaju zeznania w materiale dowodowym znalazły się.
Prokuratorskie śledztwo w sprawie urodzin Hitlera wszczęto po tym, jak TVN upublicznił nagrania z tego wydarzenia. Sprawą zajęły się też inne służby, a w świat poszedł fałszywy przekaz o tym, że Polska to neonazistowskie zagłębie.
Połączone sejmowe Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej rekomendują odrzucenie obywatelskiego projektu znoszącego obowiązkowość szczepień. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 55 posłów połączonych komisji.
Inicjatorem nowelizacji ustawy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach StopNOP. Pod ich projektem podpisało się ponad 121 tysięcy obywateli. Na początku października Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisjach sejmowych. Obywatelski projekt wprowadza dobrowolność szczepień. To są ludzie, którzy budują spisek, którzy nie potrafią analizować prawdziwej, rzetelnej wiedzy opartej na dowodach naukowych. Tak o inicjatorach projektu mówił podczas czwartkowego posiedzenia komisji główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Z kolei wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Anna Kwiecień zaznacza, że choć jest za obowiązkiem szczepień, to potrzeba dyskusji z ich przeciwnikami.
Uważam, że póki co szczepienia są konieczne, natomiast uważam, że powinniśmy skoncentrować się nad tak zwanym kalendarzem szczepień. Na przykład mam wątpliwości co do tego, czy szczepienie w pierwszej dobie noworodka jest tym szczepieniem we właściwym momencie. Uważam, że tutaj powinniśmy, podobnie jak w innych krajach, szczepić po prostu w okresie, kiedy dziecko jest już nieco większe. Niemowlę ma 2-3 miesiące.
W Polsce co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Odsetek osób zaszczepionych nadal jest wysoki, ale coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci. W 2010 roku zanotowano blisko 3,5 tysiąca odmów, a w 2017 już ponad 30 tysięcy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało umowę długoterminową na zakup gazu ziemnego LNG z amerykańską firmą Cheniere Marketing International. Władze polskiej spółki poinformowały, że umowę zawarto na 24 lata.
Dostawy będzie przyjmował terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Jeśli chodzi o ilość dostaw LNG, to w latach 2023-42 będzie to około 39 miliardów metrów sześciennych gazu po regazyfikacji.
Do podpisanej umowy odniósł się na konferencji prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że Polska bardzo blisko chce i współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa. Prezydent dodał, że liczy, iż umowa będzie wstępem do dalszych działań.
Dziś obecne są na polskiej ziemi amerykańskie jednostki wojskowe. Cieszę się, że ta współpraca rozwija się również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli patrzę na to, to mogę powiedzieć śmiało, to jest właśnie prawdziwe partnerstwo transatlantyckie, to jest właśnie prawdziwe partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o którym także marzył kiedyś, mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością, pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Jeszcze raz dziękuję firmie Schonery i dziękuję polskiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu za to, że ta umowa jest zawierana. Wierzę w to, że współpraca pomiędzy firmami będzie układała się doskonale.
W ocenie PGNiG-u warunki umowy, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji strategii grupy kapitałowej spółki w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych.
A podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od Cheniere będą terminale skraplające w Luizjanie i w Teksasie.
Pomnik katyński w Jersey City może pozostać w dotychczasowym miejscu na Exchange Place przy nabrzeżu rzeki Hudson. Rada Miejska postanowiła, że będzie to jego stała lokalizacja. Za 2 tygodnie odbędzie się, zgodnie z przepisami, drugie głosowanie.
Sprawa przybrała niespodziewany obrót, gdy radni nie zdołali osiągnąć porozumienia co do proponowanego przez burmistrza Stevena Follopa wniosku, by uchylić postanowienie Rady Miejskiej z 13 czerwca.
Postanowienie to zatwierdzało zarządzenie burmistrza o przeniesieniu pomnika z Exchange Place w oddalone o 60 metrów miejsce przy ulicy York, także przy nabrzeżu Hudson.
W rezultacie pata w ostatniej chwili jeden z radnych wystąpił z wnioskiem o rozważenie poprawki w sprawie pozostawienia pomnika na stałe przy Exchange Place. Rada Miejska przegłosowała ten wniosek.
I zmieniamy temat. Do Mosulu wyruszył konwój transportu tymczasowych domów. W odprawie uczestniczyła minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa oraz przedstawiciele Polskiego Centrum Pomocy Medycznej.
Do ofiar wojny ciężarówkami przewiozą 500 sztuk tymczasowych budynków. Wartość wszystkich przekazanych domów to ponad 3 miliony złotych.
Mieszkania będą szybko zmontowane tak, by rodziny mogły szybko przenieść się do nich z obozów dla uchodźców. Domy modułowe są ognioodporne i mogą wytrzymać 3 lata. To czas na odbudowę zniszczonych w trakcie wojny lokali. Mogą pomieścić 5-osobową rodzinę.
To jest nasz dar na stulecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej, mówiła na briefingu w Gdańsku minister Beata Kempa. Jest to realna i bardzo potrzebna pomoc, odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkaniowe, zaznaczyła.
Trzeba, aby ci ludzie mogli odzyskać wiarę w siebie, odzyskać swoją godność, ale przede wszystkim też budować relacje, budować swoje nowe życie w warunkach wolności. Takim krajem, obok tych, w których udzielamy pomocy, ale takim krajem jest między innymi Irak, między innymi północny Irak. I dzisiaj wyrusza konwój do Iraku, bo to, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne, to małe, modułowe domy, schronienia, gdzie będą mogli przetrwać czas podczas odbudowywania własnych domów po zniszczeniu.
Konwój w ciągu 3 tygodni ma dotrzeć do Mosulu, irackiego miasta, które bardzo ucierpiało z powodu ataków islamistów.
Projekt dotyczący domów modułowych sfinansowany z budżetu państwa za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów realizuje Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Polska realizuje w różnych częściach świata wiele projektów humanitarnych, między innymi żywnościowe, edukacyjne i lekowe.
Pakistanka Asia Bibi po 8 latach odzyskała wolność. Po wyjściu z więzienia została przewieziona do bezpiecznego miejsca ze względu na groźby ze strony islamskich fundamentalistów.
Chrześcijanka została skazana na karę śmierci w 2010 roku za rzekome bluźnierstwo przeciw prorokowi Mahometowi. Decyzją sądu uniewinniono ją tydzień temu. W związku z tym na ulicę wyszli islamscy radykałowie, którzy domagali się wykonania wyroku na kobiecie.
Sytuacja Asii Bibi jest dynamiczna. Nie wiemy, gdzie dokładnie obecnie przebywa. podkreślił Konrad Ciempka z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Dochodzą bardzo sprzeczne informacje, gdzie dokładnie znajduje się Asia Bibi. Z ostatnich informacji wynika, że znajduje się w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Mamy taką nadzieję, że uda jej się opuścić kraj, w którym doświadczyła tak strasznych prześladowań z powodu wyznawanej przez nią wiary.
Mąż Asii Bibi wystąpił o azyl dla całej rodziny do rządów Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Jego zdaniem pozostanie w Pakistanie grozi im utratą życia. Gotowość do przyjęcia rodziny Asii Bibi zadeklarowała m.in. mer Paryża, Anne Hidalgo.
Na stronie internetowej popierajmy.pl można podpisać petycję do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w sprawie przyznania azylu Asii Bibi i jej rodzinę przez Polskę.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.